Gość popołudniówki.
13 minut po godzinie 17, czas więc na gościa popołudniówki. Przenosimy się do naszego studia w Gorzowie, gdzie jest Andrzej Pierzchała i jego gość. Halo Andrzeju.
Kłaniam się, dzień dobry. Doktor Przemysław Słowiński, historyk, na co dzień prorektor Akademii Jakuba Sparderza do spraw studenckich. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie rektorze, dziś 17 stycznia obchodzimy entą 74 na przykład, rocznicę wyzwolenia naszej stolicy Warszawy. Tak rozpoczynały się tego dnia lekcje historii we wszystkich szkołach w PRL-u. No, może poza Kulem, ale to po pierwsze uczelnia wyższa, niepaństwowa i z autonomią. Przypomnijmy więc młodzieży, co to też zdarzyło się 17 stycznia w Warszawie. Jak to było z tym wyzwoleniem?
No właśnie, to jest troszeczkę dłuższa historia niż jeden dzień, o którym dzisiaj wspominamy, dlatego że należałoby się odnieść właściwie do całej historii II wojny światowej, a szczególnie do miesięcy poprzedzających te wydarzenia, zwłaszcza tak mniej więcej od czerwca 1944 roku właśnie do stycznia. Dlaczego do czerwca? No bo wtedy już zostały podjęte kroki w celu realizacji ostatniego jakby elementu, a także najważniejszego planu burza, czyli Powstania Warszawskiego, które skutecznie próbował neutralizować Stalin, które próbował powstrzymywać, a później w celu, aby móc samodzielnie zdecydować o losach naszego państwa, o losach naszego kraju i triumfalnie 17 stycznia zakomunikować, że Warszawa została od nazistów, od hitlerowców, od III Rzeszy wyzwolona.
To może i prawda, bo nazistów już tam nie było.
No, właściwie słowo może jest dobrym słowem. Może jest dobrym słowem, dlatego że no, mówienie o wyzwalaniu Polski przez stronę Związku Radzieckiego no ma też swoją jakby drugą stronę.
To w ogóle jest humbug, prawda?
No właśnie, bo no rzeczywiście Niemcy wycofywali się, tak? Ale dostaliśmy się pod jarzmo kolejnego mocarstwa, które nie było przyjaźnie nastawione do naszego kraju.
No, warto przypomnieć na przykład kilkaset tysięcy zgwałconych Polek, bo zgwałcone Niemki były łupem wojennym swoistym, prawda?
No
mówię,
tak,
mówię
ale
o tych ziemiach tutaj północnych i zachodnich.
Tylko pytanie, czy dla Rosjan miało to znaczenie, czy to jest Niemka, czy to jest Polka i czy oni w ogóle zwracali na to uwagę? Bo mi się wydaje, że jakby nie bardzo.
Czytałem takie relacje, że właśnie nie można się było uchronić przed
Rosją. I to jest prawda. W ogóle nie można się było chronić przed armią sowiecką. Do 1947 roku trudno było na ziemiach zachodnich mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie, bo do momentu, dopóki wojska radzieckie nie były skoszarowane, to tak naprawdę oni robili co tutaj chcieli, a jeśli nawet strona polska zwracała uwagę, że jest zachwiane bezpieczeństwo, że dochodzi do wykroczeń ze strony żołnierzy radzieckich, no to strona radziecka odpowiadała, a który to zrobił? A podajcie numer poczty polowej. A jak on się nazywa? No więc no tego typu pytania powodowały, że nie mogliśmy zrobić nic tak
czytałem,
naprawdę.
Czytałem, że gwałcenym wykuwane oczy, żeby nie mogły rozpoznać na przykład taki proceder.
No niestety. Jeśli byśmy wzięli statystyki, które zachowały się chociażby w zbiorach Archiwum Akt Nowych dotyczące działań Armii Czerwonej, później Armii Związku Radzieckiego na terenach ziem zachodnich. No oczywiście niektórzy mówią, że mogą one troszeczkę być zakłamane, ale jeśli mieliśmy 10 przestępstw pospolitych w ciągu miesiąca, to przeważającą większość popełniali niestety czerwonoarmiści.
Ale wróćmy jeszcze na chwilę do stolicy, bo znalazłem takie źródła, w którym jest mowa o bombardowaniu Warszawy przez Stalina, na przykład w maju 1943 roku. Przez pomyłkę podobno.
No tak, Związek Radziecki i pomyłka w stosunku do Polski w takim kontekście trudno troszeczkę uwierzyć.
Znaczy były w 1942 roku też takie przypadki. W każdym razie rzecz pikanterii sprawie dodaje fakt, że to bombowce amerykańskie, B-25 bodaj.
No
bardzo
i
precyzyjne.
I pewnie by się tłumaczyli, że nie potrafili ich obsługiwać i zupełnie przypadkiem zwolnili ładunki.
A w ogóle to Armia Czerwona weszła do całkowicie pustej Warszawy.
No tak, no Warszawa niestety została celowo poddana eksterminacji i burzeniu przez wojska radzieckie. Przecież w momencie, kiedy wybuchało Powstanie Warszawskie, Rosjanie byli na brzegu Wisły i czekali. Czekali, co zrobi Hitler po to, żeby móc to miasto zdobyć i później powiedzieć, że to oni je wyzwolili.
Mało tego, nie zezwalali na międzylądowania
tak.
To samolotów alianckich z pomocą, prawda?
Zdecydowanie. No, gdyby te samoloty mogły lądować, to pewnie dostarczano by pomoc dla powstańców. Pewnie to wszystko by się inaczej potoczyło, ale no, Stalin miał inny cel. Stalinowi było zupełnie nie po drodze w kierunku pomocy dla strony polskiej.
Ale za chwilę w Gorzowie będziemy, no właśnie, 30 stycznia, co będziemy świętować?
To jest też dobre pytanie, ponieważ przez okres PRL-u, do którego się odnosiliśmy, mieliśmy sytuację, w której mówiono o wyzwoleniu Gorzowa.
Jeszcze
O zaciętych walkach. I nie tylko w Gorzowie, ale jeśli byśmy popytali mieszkańców gmin sąsiadujących z Gorzowem, to również całkiem niedawno jeszcze też tam obchodzono święta związane, czy też uroczystości były organizowane związane z wyzwoleniem tych miejscowości. Dzisiaj to się na szczęście zmienia, bo chociażby w przypadku Gorzowa, trudno mówić w przypadku wyzwolenia, ponieważ to miasto było zawsze niemieckie. Kto je wyzwalał? Czerwonoarmiści, czyli co? Związek Radziecki je stracił i wyzwolił dla siebie. No oczywiście mówiono nam o tym, że tutaj daje się rekompensatę Polsce za straty na wschodzie. Ale to zupełnie jakby nie daje się obronić ta teoria, ponieważ myśmy dostali te terytoria po pierwsze w zarząd w 1945 roku, bo Stalin nie wiedział, co z tym fantem zrobić. Jeśli się uda podbić Niemcy, to Polska nie dostanie nic. Jeśli się nie uda, to zawsze jest bliżej do Berlina i można w ten sposób oddziaływać na państwo niemieckie. Więc tutaj mamy wiele skomplikowanych problemów, które tak naprawdę i zakłamania, które było celowo wprowadzane do świadomości, do dyskusji społecznej, po to, żeby tylko pokazać, że wiele dobrego dla nas zrobili Rosjanie, Związek Radziecki, że przepędzili Niemców i to tylko dzięki ich...
I to fakt.
To fakt, ale nie tylko dzięki ich, działaniom, ale też nie zapominajmy o wielkim zaangażowaniu Polaków, którzy przyczynili się tutaj w znacznej mierze do tego, że ten cel został zrealizowany. Mamy też sytuację, w której musimy pamiętać, że kiedy państwo polskie próbowało się odradzać, to Związek Radziecki, mówiąc kolokwialnie, wykańczał przedstawicieli polskiego państwa podziemnego. Chociażby proces 16 jest tutaj doskonałym przykładem.
W Gorzowie była nawet ulica Wyzwoleńców. Cóż to za twór miałby być? Ciekaw jestem, jak pan to zinterpretuje.
No samo słowo wyzwoleńcy, prawda? Trudno jest to dzisiaj określić.
Pachnie starożytnym Rzymem.
Tak, bądź takim określeniem, cóż autor miał na myśli, a tego nie jest w stanie nikt dzisiaj dociec. To pewnie jest ulica z cyklu niepodległości, takie jak są były...
Abstrakcyjne.
Tak. Taka powiązana, że właściwie każdą historię do tego można przypiąć, każde tłumaczenie będzie dobre, a niekoniecznie będzie zgodne z prawdą historyczną.
Ale 30 stycznia, Dzień Pamięci i Pojednania. Myślę, ciekawa koncepcja.
Zdecydowanie, dlatego że no, Gorzów jest takim miastem, które ma jednak podwójną historię, prawda? Czy związaną z...
Pytanie, czy da się ją skleić? Są tacy, którym to gładko idzie, ale i tacy, którzy twierdzą, że tylko mury właściwie nas łączą.
No, zależy, jak do tego podejdziemy, prawda?
No właśnie,
jeśli weźmiemy czynnik ludzki, to na pewno historia tego miasta kończy się w 45 i zaczyna.
Kaftanów kilku, zdaje się, zostało.
Tak, no więc niewielu, tak? Natomiast jeśli weźmiemy właśnie całą infrastrukturę miejską, no to można tutaj dyskutować o pewnej...
Parotysięczne miasteczko niemieckie.
Tak, o pewnej ciągłości.
Zresztą zniszczone przez armię radziecką, nie wiadomo dlaczego i po co.
Ja bym odpowiedział, bo tak. Ponieważ Armia Czerwona tak postępowała.
Aha.
No, nie było logicznego wytłumaczenia, prawda? Przecież wiele miast z pasa zachodniego, w momencie kiedy toczyły się tutaj walki, bądź front przechodził w okolicy, one nie ucierpiały w takim stopniu, w jakim ucierpiały po przejściu Armii Czerwonej. Armia Czerwona była czynnikiem zdecydowanie destrukcyjnym, tak w momencie przejmowania tych terenów, jak i później, ponieważ cały właściwie majątek został stąd wywieziony, a paradoksalnie jeszcze później Związek Radziecki kazał nam dopłacać za to, co rzekomo tutaj zostało. Więc...
Jako łupy wojenne.
Tak, jako łupy wojenne. Ale powracając do pańskiego pytania, myślę, że jeśli będziemy traktować jak tutaj to pytanie w odniesieniu do miasta, to tą ciągłość możemy zachować, tak? Ponieważ nadal funkcjonuje Kościół Mariacki, prawda? Który ma swą historię sięgającą średniowiecza. Budynek, chociażby budynki znajdujące się przy ulicy Teatralnej też mają swoją historię.
I całe te kwartały w Śródmieściu,
tak.
Piękna architektura.
Można ją podzielić na rozdziały, ale one trwają do dnia dzisiejszego. Natomiast jeśli chodzi o historię ludzi, ta historia w pewnym momencie się skończyła. Myślę, że nie warto robić czegoś takiego, że zamykamy historię, nie pamiętamy, nie było, tak jak to robili komuniści.
Jak postąpiono na przykład z cmentarzami niemieckimi?
To jest w ogóle bardzo przykra historia.
Ustawiano jako chodniki.
Którą chyba
płyty nagrobne,
wiele, której wiele osób może nie rozumieć do momentu, jakż nie zobaczy, co się stało z polskimi cmentarzami na wschodzie. Bo to wtedy nas boli, prawda? Bo to czujemy, jak to nasze groby można było poniszczyć. Oczywiście mając na względzie całą skomplikowaną i przykrą historię stosunków polsko-niemieckich. Ale jednak grób chyba jest takim czynnikiem, który powinien trwać. Bo...
To kwestia kultury.
Tak, tak.
Jednak. A jak młodzi ludzie na ten temat mówią, bo przecież ma pan co roku z nowym rocznikiem do czynienia. Czy oni mają świadomość, czy druga wojna światowa to jest gdzieś tam zaraz po bitwie pod Grunwaldem?
Nie, druga wojna światowa tkwi w świadomości młodzieży.
Natomiast... No my mieliśmy tą głowę zapakowaną, tak, wprawdzie fałszywą, ale jednak.
Ale jednak. Natomiast sama świadomość funkcjonowania II wojny światowej w przestrzeni historycznej jest znacząca. Ale już te niuanse dotyczące, czy można mówić o tym, że było wyzwolenie, czy że było przejęcie, czy ziemie były odzyskane, czy były to ziemie pozyskane, to już jest zdecydowanie trudne. Właściwie wchodzimy w tym momencie w wiedzę specjalistyczną. Już... zdecydowanie mniejszy odsetek młodzieży orientuje się.
I mniej emocjonalną, bo to już w rodzinach też chyba. To pokolenie wymarło.
Właśnie, nie żyją bezpośredni świadkowie. Niestety podchodziły babcie, dziadkowie, wujowie, którzy to przeżyli, którzy przekazywali bezpośrednio tą historię, opowiadali ją. A jednak czerpana wiedza z podręczników ma mniej emocji niż przekazywana przez bliską osobę.
Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za tą wizytę w studio. Doktor Przemysław Słowiński, historyk, na co dzień prorektor Akademii Jakuba Spardyża w Gorzowie, był gościem popołudniówki Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.